Kochani, kto zgadnie, jakie jest atrybuty prawdziwego kaznodziei? Krótko mówi. Dzisiaj nie będzie krótko, od razu powiem. Natomiast jest Biblia i na przykład tutaj znalazłem Biblię, że jest z tyłu. Natomiast oprócz tego, nie zgadniecie, co tutaj jest, pędzel. To promocja firmy Adama. I tak pomyślałem sobie, do czego służy pędzel? Do czyszczenia klawiatury. Nowa funkcja pędzel, jakby ktoś nie wiedział, można zamawiać u Adama nowe pędzle do czyszczenia kurzu na szufladach. Natomiast kochani, pędzel jest do tego, że się maluje, prawda? I dziś śpiewaliśmy, że w krwi Jezusa Chrystusa jest oczyszczenie. Tak pomyślałem sobie, kochani, kiedy Izrael był w Egipcie i kiedy Bóg wyprowadzał Izraela z Egiptu, Bóg powiedział, weźcie gałązki hizopu. Możemy powiedzieć, że to będzie taka symbolika gałązki hizopu. Weźcie tą gałązkę i ten baranek, którego zabijecie, którego spożyjecie, krwią tego baranka, obmyjecie od drzwi swoich domów. Weźmiecie, obmyjecie drzwi swojego domu, krwią tego baranka i kiedy będzie przychodził niszczyciel, kiedy będzie przychodził anioł śmierci, który będzie wybijał pierworodnych, to ominie te domy, które są omazane, te od drzwi, krwią baranka. I kochani, to jest zapowiedź, to święto Pasy, które znamy, było zapowiedzią, że przyjdzie na ziemię doskonały baranek, Jezus Chrystus, który jest nazwany Barankiem Bożym i On odda za nas swoje życie. I każdy, kto wyzna Jezusa Panem i pomarze swoje serducho, swoje życie krwią Jezusa, będzie ocalony. Ocalony od Bożego gniewu, będzie w miejscu społeczności z Bogiem. I kochani, dzisiaj wielu z nas jest w takim miejscu. Kiedy wyznałeś Jezusa swoim Panem, kiedy przyszedłeś do Niego i płynie w Tobie Jego krew, Twoje życie jest zabezpieczone w krwi Jezusa Chrystusa, nic nas nie wyrwie, ponieważ jesteśmy bezpieczni w Jego ofierze, która jest doskonała i pełna, do której nic nie można dodać. Amen. Natomiast kochani, potem czytamy dalej, że kiedy Izrael wyszedł już z Egiptu, to jest 14 rozdział, kiedy rusza już do tej ziemi, którą obiecał Bóg. Jakby zbawienie, twoje przyjęcie Jezusa jest pewnym początkiem. Bóg zaprasza cię do swojej ziemi obiecanej. Mówi, przyjdź do tej ziemi, żyć w mojej obfitości. I mówiliśmy o tym już 2 tygodnie temu, że jeżeli idziemy do tej ziemi, staje pewien wymiar Goliat, pewnego problemu, my zmierzamy się z pewną taką trudną rzeczywistością. Natomiast jeszcze nim Izrael spotkał Goliata, kiedy Izrael wyszedł do ziemi obiecanej, stanął przed Morzem Czerwonym. Natomiast za nimi stanęła cała armia egipska wraz z Faraonem na czele. I Izrael stanął w takim potrzasku. Po jednej stronie Morze Czerwone, po drugiej stronie Faraon z całą armią. Co robić? Sytuacja wydawała się beznadziejna. I czytamy, kochani, w 14 rozdziale Księgi Wyjścia, czyli drugiej Księgi Mojżeszowej, takie słowa. Od 10 wersetu. A gdy Faraon zbliżył się, Izraelici podnieśli wzrok i zobaczyli Egipcjan. Egipcjanie ciągnęli za nimi. Ludzie byli przerażeni, zaczęli wołać do Pana, ale też zwrócili się do Mojżesza. Czy dlatego, że w Egipcie nie było grobu, wyciągnąłeś nas tu, abyśmy zginęli na pustyni? Co ty nam zrobiłeś, wyprowadzając nas z Egiptu? Czyż w Egipcie nie powiedzieliśmy ci wyraźnie, daj nam spokój, będziemy służyć Egipcjanom, wolimy to niż śmierć na pustyni? Mojżesz im odpowiedział, nie bójcie się, wytrwajcie, zobaczycie ratunek Pana. On zapewni go wam jeszcze dzisiaj. Tych Egipcjan, których widzicie, nie będziecie już więcej oglądali na wieki. Pan będzie walczył za was, wy zachowajcie spokój. Pan z kolei polecił Mojżeszowi, przestań już do mnie wołać. Każ synom Izraela ruszać, ty natomiast podnieś laskę, unieś rękę nad morze i rozdziel je. Kochani, reakcja Izraela w tej historii to jest szemranie. Kochani, szemranie sprawiło, że to pokolenie wyjścia z Egiptu, kiedy Bóg przeznaczył dla nich ziemię obiecaną, szemranie sprawiło, że oni nie doszli do ziemi obiecanej, że oni udaremnili Bożą wolę względem siebie. Kochani, szemranie sprawiło, że nie pamiętali tego, co Bóg uczynił w Egiptu. Szemranie sprawiło, że nie uznali Boga, że jest w tym miejscu. Chcemy powiedzieć, że szemranie jest niebezpieczną chorobą, która nie dotyczy tylko języka, ale dotyczy również naszych oczu, naszego umysłu, naszego serca, a wreszcie całego naszego jestestwa. które sprawia, że giniemy na pustyni. Kochani, natomiast reakcja Mojżesza jest inna. Czytamy, że Mojżesz, kiedy cały Izrael podniósł swój wzrok, by zobaczyć problem, by zobaczyć Egipcjan, czytamy, że Mojżesz podniósł swój wzrok, by zobaczyć kogo? By zobaczyć Pana. Kochani, to jest cecha wielkich ludzi. Mojżesz zwraca się w trudnej sytuacji do Pana. Dlatego jako jedyny w tej historii zachowuje spokój. Kiedy jednak zwraca się do Pana, Mojżesz słyszy takie słowa. Przestań już do mnie wołać. W innych przykładach, czemu głośno wołasz do mnie? Każ synom Izraela ruszać, ty natomiast podnieś laskę, unieś rękę nad morze i rozdziel je. Kochani, Mojżesz woła do Boga, modli się i w odpowiedzi słyszy: czemu do mnie wołasz? Przestań już. Kochani, czy chciałbyś usłyszeć takie słowa od Boga? Modlisz się do Niego, przychodzisz do Niego, a On mówi: przestań już. Kochani, Bożym pragnieniem jest, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, doszli do poznania prawdy. Czytamy w Biblii, że Bóg jest cierpliwy względem nas, dlatego On w cierpliwy sposób czeka z przyjściem Jezusa Chrystusa, aby nikt nie został zatracony. Kochani, kiedy Jezus Chrystus, ostatnie Jego słowa na ziemi, to pamiętamy, jakie to są słowa. Kiedy On mówi do uczniów, mówi również do nas. Idźcie i czyńcie uczniami, chrzcijcie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i nauczajcie. Jezus nie tylko na tym się zatrzymuje, ale Jezus, kiedy w niebo wstępuje, wyposaża swój Kościół, mówi: ja dam wam swojego Ducha Świętego, a wy go weźmiecie i kiedy go weźmiecie, będziecie moimi świadkami wszędzie tam, gdzie pójdziecie, wszędzie tam, gdzie się znajdziecie, wszędzie tam, gdzie się pojawicie. Kiedy będziecie mieć Ducha Świętego, Ducha, który żyje, który ożywia, wy będziecie ożywiać te miejsca, w których staniecie. I kochani, kiedy pierwsi uczniowie to przyjęli, kiedy pierwsi uczniowie przyjęli Ducha Świętego, uwierzyli, to faktycznie tam, gdzie się pojawiali, zmieniali rzeczywistość. Oni, grupa około 120 osób na początku, ona zmieniła bieg tej historii. Ona zmieniła, miała wpływ na świat i polityczny, i świat ten normalny. Ona zmieniła rzeczywistość, wpłynęła na miliony ludzi w tamtym okresie i wpłynęła również na nas, ponieważ my dzisiaj czerpiemy z tego owocu. Dlaczego? Kochani, ponieważ oni się modlili, i oni działali. Oni odważnie się modlili i odważnie działali. Kochani, wielu chrześcijan dzisiaj, wielu z nas nieraz ma taki model życia. Przychodzimy do swoich kościołów, modlimy się, uwielbiamy Boga i chodzimy do kościoła co niedzielę, jeszcze może w inne dni i potem wracamy do swojego życia, które jest oderwane, niekompatybilne z tym, o co się modliliśmy i jak się modliliśmy w kościele. Czy jak się modliliśmy w naszym domu, w naszych społecznościach. Kochani, dzisiaj wielu chrześcijan będzie modliło się o zbawienie ludzi, o zbawienie tego miasta. Nieraz, kochani, modlimy się, aby Bóg poruszał, aby Bóg zbawiał Polskę. Jednocześnie wielu z nas na tym się zatrzymuje. Kochani, są ludzie, którzy gorliwie modlą się o zbawienie ludzi, ale nie robią nic w tym względzie, aby tą Ewangelię ludziom zanieść. Kochani, wielu z nas będzie takich, którzy potem, po tej modlitwie będzie askolowało: ale jaki ten świat jest zły, ludzie nie chcą słuchać Ewangelii. A nie chcę powiedzieć dzisiaj, że modlitwa to jest za mało. Ponieważ Bóg oczekuje od nas gorliwej modlitwy i gorliwego działania. Kochani, my się przyzwyczajamy do pewnej konstrukcji naszego życia. I ta konstrukcja właśnie jest związana z tym, że często przyzwyczajamy się do pewnego funkcjonowania. Kościół, studium biblijne, niedziela w kościele, poniedziałek na modlitwie. Ale przychodzą takie momenty, kiedy, kochani, Bóg odpowiada na nasze modlitwy i mówi: przestań już wołać do mnie. Podnieś laskę, unieś rękę nad morze i rozdziel je. Ty. Kochani, co to znaczy? Kochani, Bóg mówi: przestań już wołać do mnie, bo kiedy do mnie przychodzisz, kiedy modlisz się do mnie, kiedy wołasz mnie o swoje błogosławieństwo, ja daję ci moje błogosławieństwo. Ja ciebie błogosławię. Teraz już przestań ponownie i ponownie z tym samym przychodzić do mnie. Teraz idź i ty wpływaj na ten świat. Ty zmień ten świat. Ty będziesz moją odpowiedzią na modlitwę, z jaką do mnie przyszedłeś. Kochani, Bóg mówi do Mojżesza: wołałeś do mnie, teraz przestań już, teraz ty idź i rozdziel morze na dwoje. I czytamy, kochani, w księdze, drugiej księdze Mojżeszowej 14:21, że Mojżesz był posłuszny Bogu, uniósł rękę nad morze, czytamy, a wtedy Pan skierował na nie potężny wschodni wiatr, wiał on całą noc, osuszył dno i sprawił, że rozstąpiły się masy wód. Kochani, to jest niesamowite, ponieważ Bóg mówi do Mojżesza, ty rozdziel morze. I kiedy Mojżesz unosi laskę i je rozdziela, to czytamy, że Bóg to robi. Kochani, i tak jest z zdobywaniem świata dla Chrystusa. Tak jest z głoszeniem Ewangelii. Bóg zaprasza nas. Idź, bądź odpowiedzią na swoją modlitwę. Ja chcę ciebie użyć. Ty głoś Ewangelię, ty zbawiaj. Kiedy będziesz to robił, Bóg będzie to robił. Kochani, Bóg zaprasza nas do takiej współpracy. To jest trochę może tak, jak ktoś kiedyś, jest taka anegdota, że idzie mrówka i słoń przez most i ten most dudni, mrówka mówi do słonia, ale dudnimy, co nie? I kochani, natomiast Pan Bóg zaprasza nas do tego, abyśmy byli z Nim. On będzie działał, ale On potrzebuje i chce nas. Dlatego, kochani, kiedy wołasz do Boga, prosisz Go, aby Bóg działał, aby Bóg zbawiał, aby Bóg przemieniał, może twoich bliskich, ludzi, których znasz, i tylko na tym się zatrzymujesz, tylko zatrzymujesz się na modlitwie, to ja chcę powiedzieć, to teraz na chwilę przestań i zacznij robić to, o co się modlisz. Zawsze zaczynaj modlitwą, ale nigdy nie kończ na modlitwie. Ponieważ ty jesteś odpowiedzią na modlitwę o zmianę tego świata, o zbawienie ludzi, o których się modlisz. Bóg chce użyć twojego życia do tego. Kochani, Dietrich Bonhoeffer, niemiecki duchowny, który jako jeden z niewielu wystąpił przeciwko rządom nazistowskim w Niemczech, który przez to, że wystąpił przeciwko Hitlerowi, został powieszony. Powiedział takie zdanie: Kościół tylko wtedy staje się Kościołem, kiedy istnieje dla tych, którzy pozostają poza nim. Kochani, my jesteśmy nie dla samych siebie. My istniejemy dla innych. Kościół jest po to, aby był dla innych. Tak jak doświadczyłeś zbawienia w Jezusowej krwi, to świat potrzebuje tego zbawienia. I świat potrzebuje ciebie, którego Bóg posyła do tego, aby to zbawienie nieść i głosić. Amen? Jedna osoba. Trzy. Kochani, Bóg przemienił nasze serca po to, abyśmy dzisiaj mogli nieść Jego dobrą nowinę. Jesteśmy przemienieni po to, aby przemieniać. Jesteśmy przemienieni przez Ewangelię, aby przemieniać przez Ewangelię. I kochani, ja chciałbym dzisiaj powiedzieć w takich czterech punktach o rzeczach ważnych dla mnie, w jaki sposób i co jest ważne w kontekście niesienia, przemienienia temu światu, niesienia Ewangelii temu światu. I patrząc na Esterę, wierzę, że będzie niedługo. Kochani, pierwsza rzecz. Stań się przyjacielem grzeszników, miej przyjaciół spoza kościoła, szukaj ludzi. Kochani, ja od czasu do czasu, ostatni raz w Chicago jak byłem, słyszę takie zdanie, które wypowiada wiele osób wierzących. Które wypowiada to zdanie z takim wymiarem nieraz takiego zaszczycenia się tym, że pewnym takiego heroicznego aktu wiary. Kiedy ktoś mówi, że ja chciałbym powiedzieć, takie słyszałem zdanie nieraz, że ja nie mam przyjaciół wśród niewierzących. Ja tylko mam przyjaciół z kościoła i generalnie, gdy mnie ktoś tam zaprasza, to unikam, odmawiam, ponieważ mam tylko przyjaciół, którzy wierzą. Kochani, kiedy Jezus Chrystus wzywa nas do tego, abyśmy byli blisko tych, którzy nie wierzą, po to jesteśmy jako Kościół, aby być wśród tych, którzy nie wierzą. Kochani, co ludzie mówili o Jezusie? I co jeszcze? Dokładnie. Kochani, Jezus Chrystus był przyjacielem grzeszników i celników i tacy ludzie dążyli do Niego. On, kochani, po to przyszedł na ziemię, oddając za takich ludzi życie swoje. I chcę tutaj powiedzieć, takich ludzi, to znaczy za mnie i za ciebie. Ty i ja byliśmy celnikami, grzesznikami, którzy zostali przemienieni przez spotkanie z Jezusem Chrystusem. I kiedy dzisiaj spotykasz takich ludzi, to spotykasz siebie sprzed lat. I kiedy ty otworzyłeś swoje serce dla Jezusa, to Jezus dzisiaj żyje w tobie i Jezus chce czynić to samo, co czynił 2000 lat temu, tylko dzisiaj, żyjąc w tobie, chce czynić to dzisiaj przez ciebie. Kochani, to jest też moje pragnienie, aby taki sposób ludzie o mnie mówili. Ja bym był zaszczycony, kiedy ktoś by o mnie powiedział, czasami może mówi, że jestem przyjacielem grzeszników i celników, bo to oznacza, że kiedy ludzie tak o tobie powiedzą, że jesteś naśladowcą Chrystusa. Kochani, Jezus powiedział, wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. Kochani, uwaga, Jezus nie mówi, starajcie się być solą ziemi, starajcie się być światłem świata. Odkąd uwierzyłeś w Jezusa, jesteś światłem świata, jesteś solą ziemi. To jest nasza, twoja nowa tożsamość. Tożsamość soli i tożsamość światła. Kochani, i uwaga, przeznaczeniem światła nie jest po to, aby świeciło tam, gdzie jest światło, ale by świeciło tam, gdzie jest ciemno. Bo kiedy tutaj byłaby noc, nie ma, kiedy byśmy nawet to zacienili, to nie ma takich warunków. I kiedy wziąłbym tutaj świecę i kiedy jest jasno i bym ją oświecił, to nikt by nie zwracał na nią uwagi, gdyby ona sobie tutaj świeciła, bo jest jasno. Natomiast kiedy byłoby w tym pokoju ciemno, kiedy wziąłbym świecę, to każdy by widział tę świecę, ponieważ jest w tym miejscu ciemno. Dlatego, kochani, przeznaczeniem światła, ognia, świecy jest ciemność. Kochani, przeznaczeniem soli nie jest to, aby ona była w solniczce. Czy ktoś kupuje po to sól, aby była ona w solniczce i na wystawie ładnie stała? Kochani, przeznaczeniem soli jest po to, aby była poza solniczką i wpływała na to środowisko, w które trafia. Dlatego, kochani, Bóg mówi do nas, ja cieszę się, że macie swoje kościoły, że jesteście w miejscu spotykania się, w miejscu wielbienia mojego imienia, w miejscu nauczania, w miejscu budowania się moim słowem, w miejscu pewnej formacji, że śpiewacie mi pieśni, ale ja również powołuję was w takie miejsca, gdzie jest ciemno, gdzie nie będzie... Gdzie są ludzie, którzy nie śpiewają mi pieśni, gdzie są ludzie, którzy nie modlą się do mnie, gdzie są ludzie, którzy może mają mnie za nic. Gdy pójdziecie, będziecie czuć się dyskomfortowo, może będzie chłodno, możecie poczuć, że to miejsce nie będzie dla was przyjemne, ale ja was do takich miejsc powołuję, bo tam są ludzie, bo tam są moje dzieci, które również kocham i chcę ich zbawienia. I wy jesteście tymi, którzy proszę, idźcie i przynieście im Ewangelię. Kochani, naszym powołaniem nie jest, aby zostać tylko w tym miejscu. Kochani, to jest część naszego bycia z Bogiem, kiedy stajemy w kościele, ale ta druga część jest częścią, kiedy wychodzimy z tego kościoła i szukamy ludzi, którym możemy podzielić się z Ewangelią. Kochani, powołaniem kościoła, naszym powołaniem jest przeniknąć ten świat, nie przyjmując wartości tego świata, ale przemienić ten świat tak jak sól przemienia miejsce, do którego dociera. Dlatego, kochani, zadajmy sobie pytanie, zadaj sobie sam pytanie, czy, ile masz przyjaciół, bliskich ludzi, z którymi się przyjaźnisz, którzy nie wierzą w Jezusa Chrystusa? Czy masz takich ludzi przy sobie? Jak często spotykasz się z nimi w tygodniu? Czy jesteś blisko ludzi, którzy nie wierzą? Kochani, jeżeli grasz w piłkę, lubisz piłkę, lubię piłkę, to nie szukaj takich tylko miejsc, w których będziesz grał z ludźmi wierzącymi w piłkę. Ponieważ to jest okazja do tego, abyś spotkał się z innym człowiekiem. Kiedy nie, lubisz grać w szachy, to jest twoja przestrzeń ludzi, którym możesz opowiadać, dzielić Ewangelią. Zapisz się na siłownię, nie wiem, na fitness, na basen, miej kontakt z ludźmi. Kochani, jeżeli dziewczyny lubicie robić na drutach czy inne rzeczy, to jest przestrzeń. Przestrzeń naszego hobby jest przestrzenią, kiedy spotkamy ludzi, którzy lubią robić to, co my lubimy robić i z którymi możemy mieć kontakt. Kochani, ja lubię chodzić po górach. Swego czasu pewnego kumpla poznałem Michała, który, kiedy go poznawałem, Paweł powiedział do mnie, Radek, to jest taki, wiesz, gorliwy ateista. Jak dobrze pamiętam, powiedział, to jest agresywny ateista. I kiedy pierwszy raz wybraliśmy się w góry razem, to pierwsza nasza rozmowa była luźna. Potem myślę, że dla niego było zdziwieniem to, że jestem chrześcijaninem. Ponieważ poznał mnie, że lubię chodzić po górach, że byłem na Mont Blanc, na Kazbeku. Myślę, że jakby nie mógł tego pojąć, ponieważ dla wielu ludzi kojarzy się chrześcijaństwo z pewnym wymiarem nudy, nie wiem, jakiejś obciachu. Takie jest postrzeganie nieraz chrześcijan. I dla niego to, myślę, było takie zderzenie. Natomiast pierwsza nasza rozmowa była, czy Biblia jest wiarygodna? Na tym pamiętam, to była pierwsza nasza rozmowa w Tatrach, jakąś chwilę. Potem spotykałem się z nim w innych miejscach, znowu w górach, na rower go zaprosiłem. I Michał zaczął pytać, coraz więcej zaczął dawać mi pytania, jak tam u was w kościele, i różne pytania. Pamiętam, że rok temu, przed świętami wielkanocnymi, siedzieliśmy w restauracji w Szanowie i znowu zadał mi pytanie. Ja mówię, Michał, mówię, słuchaj, za tydzień jest Wielki Piątek. Będę dzielił się słowem. Przyjdź, mówię, do kościoła, zobaczysz, mówię. A on mówi, wiesz co, nie, ja nie jestem religijny. Religia to nie dla mnie. Ja mówię, no słuchaj, mówię, to tak samo jak ja. Ja też nie jestem religijny i religia, mówię, nie dla mnie. Mówię, wiesz co, bo mówię, chrześcijaństwo, mówię, to nie jest religia. Ludzie mają dzisiaj wypaczone pojęcie na religię. Kiedybyśmy może słownikowo patrzyli, ludzie się nieraz o to spierają, ale ludzie uważają religię, chrześcijaństwo za przychodzenie do kościoła, nakazy, zakazy. Ja mówię, nie. Chrześcijaństwo to jest spotkanie z osobą, żywą osobą, która oddała za ciebie życie. I kiedy spotkasz się z miłością, to jedyną odpowiedzią na twoje życie jest miłość. I ja byłem w takim miejscu, kiedy mówiłem, religia też jest nie dla mnie. Grałem w piłkę i to było moje życie. Ale kiedy spotkałem się z Jezusem, to zrewolucjonizowało moje życie. Zaciekawił się, nie przyszedł Wielki Piątek na nabożeństwo, natomiast przyszedł na balet Magnifikat. Ten Paweł, który mnie z nim poznał, mówi, Radek, to już jest niesamowita rzecz, że, Paweł, że przyszedł Michał na spektakl. Natomiast potem widziałem, że czyta moje rzeczy, śledzi mnie na Facebooku. Teraz byliśmy w Tatrach w ostatni poniedziałek, na Orlej Perci. Warunki ciężkie, ślisko, śnieg się obsuwał, oblodzenia. Asekurowaliśmy się liną, w pewnym momencie mówimy, trzeba się wycofać, liny nam brakło, jest to niebezpieczne. Ale kiedy wycofaliśmy się i doszliśmy do zawratu, zobaczyliśmy, jak topr helikopterem przyleciał po jednego chłopaka, który zleciał ze Świnicy, niestety zginął. Spotkaliśmy pewną rodzinę, która była z nim, dziewczynę, która zaprosiła tego chłopaka w górę, przerażenie. Kiedy schodziliśmy, Michał do mnie mówi, Radek, jak to skomentujesz? Mówi, bo ty zawsze masz coś mądrego do powiedzenia. Ja mówię, Michał, wiesz co, tak sobie myślę, tak sobie stawiam takie pytanie, czy ja, czy ty, czy jesteś gotów? Mówi, bo każdy z nas umrze. Nie wiemy kiedy. Ten chłopak dzisiaj zleciał ze Świnicy. My dzisiaj możemy wracać i nie dojechać samochodem do swojego domu. I to nie jest nieraz, jest to niezależne od nas, co się wydarzy w naszym życiu. I każdy, czy wierzy, czy nie wierzy, czy mu się to podoba, czy mu się to nie podoba, stanie przed Jezusem. Czy jesteś gotów? I kochani, kiedy rozmawialiśmy, ja widzę przez tę naszą relację dwuletnią z Michałem, że jego przesuw, że jest coraz bliżej. On jeszcze nie stanął w miejscu otwarcia i przyjęcia Jezusa jako swojego Pana. Natomiast wierzę, że to nastanie. Modlę się o Niego i mogę powiedzieć, że kocham tego gościa. Kocham Jała i pragnę Jego zbawienia. I spotykam się z Nim, bo Go lubię i chcę, aby miał życie, które nie ginie. Co jest powodem tego, że wielu chrześcijan ma takie podejście, że żyje w separacji od świata. Kiedy, kochani, zastanawiałem się nad tym, myślę, że powodem tego jest pewien wymiar, może źle zrozumianej, chęci zachowania czystości. Żeby mnie nie przyjął grzechu tego świata, prawda? Dlatego będę unikał tego świata. Kochani, natomiast chcemy powiedzieć, że nasz Pan, którego naśladujemy, był dotykany przez najbardziej nieczystych. Przyjaźnił się z najbardziej nieczystymi. Przebywał wśród najbardziej nieczystych i on sam dotykał najbardziej nieczystych. I kochani, i on nie stawał się przez to nieczysty. Ale ci ludzie, którzy się go dotykali, ci ludzie, którzy go spotykali, oni stawali się czyści. Kochani, to jest chrześcijaństwo. Nasz Pan, Jezus Chrystus, żyje we mnie, żyje w tobie. Jesteś obdarzony mocą Świętego Ducha, o którym powiedziane jest, że jest rzeką, która daje życie. Czegokolwiek się nie dotknie, to zamienia w życie. I Jezus wysyła nas w ten świat, aby czegokolwiek ty się nie dotkniesz. Kiedy dotkniesz się nieczystości, ta nieczystość ma być przemieniona w życie. My często mówimy, kochani, do ludzi, przyjdźcie do nas, przyjdźcie do naszego kościoła. Kiedy Jezus mówi, wy wyjdźcie do ludzi, wy pójdźcie w świat, wy pójdźcie i zwiastujcie. Nie bój się ludzi, nie unikaj ludzi. Jeżeli żyje w tobie Jezus i masz w twardy grunt postawiony na słowie, twardy grunt postawiony na relacji z Nim, to Ty jesteś tym, do którego Jezus wzywa, by zmieniał rzeczywistość, przemieniał nieczystość w czystość. Kochani, druga rzecz. Dostosuj swoje głoszenie Ewangelii do ludzi, którym głosisz. Mów językiem, który jest zrozumiały dla ludzi. Kochani, przez to, że my jako Kościół bardzo często tracimy kontakt z rzeczywistością, że poruszamy się tylko wokół ludzi, których znamy, wokół ludzi wierzących, owocem tego jest, że często wchodzimy w pewien wymiar slangu takiego kościelnego. Ja dzielę ten slang na dwojaki slang, na slang archaiczny i na slang nowoczesny. Slang archaiczny jest często związany z Biblią Gdańską. Pamiętam, że pewien misjonarz, który... Bardzo lubię Biblię Gdańską, jest to bardzo fajny przekład, natomiast ten język już jest nieużywalny. Dlatego czytaj Biblię Gdańską, jeżeli chcesz, natomiast nie używaj jej, kiedy rozmawiasz z ludźmi. Bo pewien misjonarz głosił, że Jezus Chrystus nie jest krzewem winnym, ale używając Biblii Gdańskiej mówi, Jezus Chrystus jest winną macicą. Wiecie, to nie będzie nigdy zrozumiałe, albo będzie zrozumiałe opacznie. Pamiętam, kochani, pewna grupa chrześcijan podczas pogrzebu, kiedy śpiewała pieśń nad otwartą grumną. Śpiewała pieśń o pewnym królestwie niebieskim, gdzie refrenem tej pieśni jest, ach, ten widok jest zachwycający. I wiecie, i wszyscy, ta grupa była egzaltowana, że śpiewa na chwałę Bogu, natomiast grupa ludzi, która stała przy tym, była zdegustowana, nie wiedziała, o co chodzi. Wybieraj, w jaki sposób mówisz do ludzi, aby ludzie cię rozumieli. Nowoczesny slang to będzie, dzisiaj będą ludzie mówić, nie wiem, namaszczony chrześcijanin. Czym namaszczony? Wiecie, my może rozumiemy, ale ktoś, kto pierwszy raz się spotyka, i czym namaszczony? Nie wiem, modlitwa na językach. Wiecie, to są skróty pewne, myślowe, które ludzie nie rozumieją. Dlatego wszystko będzie okej, kiedy będziesz tak mówił, może jeszcze w kościele, ale kiedy będziesz tak mówił na zewnątrz, będziesz niezrozumiały. Słyszałam kiedyś taką jedną anegdotę o pewnej uduchowionej siostrze, która znalazła się w towarzystwie niewierzącego mężczyzny i mówiła mu, takie świadectwo składała mu ze swojego życia, że mówi, Pan jest taki dobry, taki łaskawy, ja kocham Pana. No i mężczyzna nie wiedział, jak się zachować, był dobrze wychowany, aż w pewnym momencie uciekł. Rozumiecie? Ja kocham Pana. Kochani, kiedy chcesz dzielić się Ewangelią, mów językiem ludzi, do których mówisz, albo chociaż staraj się to robić. Kochani, w jaki sposób mówią Francuzi? Z reguły po francusku. Anglicy będą, kochani, mówić z reguły po angielsku. My, Polacy, będziemy mówić po polsku. A jakim językiem mówią ludzie, którzy nie znają Boga? Kochani, jeżeli ten język ciebie gorszy, albo nie chcesz znać tego języka, to ja chcę zadać sobie pytanie, to w jaki sposób przekażesz ludziom Ewangelię? W jaki sposób chcesz stać się za radą apostoła dla niewierzącego, jak niewierzący, aby pozyskać kogoś dla Jezusa? Kochani, jak to wyglądało u Pawła Apostoła, który mówi, pamiętamy te słowa, dla Żyd jestem jak Żyd, dla poganina jestem jak poganin. Dla niewierzącego jestem jak niewierzący. Kiedy, kochani, Paweł Apostoł pisze do... Prześledźcie to. Pisze do kościołów. Kiedy czytamy te listy, to używa języka kościoła. Ale kiedy przemawia do Żydów, to używa języka pełnej symboliki, często dla nas dzisiaj niezrozumiałego, bo używa języka Żydów. Ale kiedy mówi do pogan, używa języka pogan. Kochani, kiedy Paweł Apostoł staje na Areopagu, to jest w ogóle niesamowita historia. Pierwsza rzecz, Paweł opuszcza Jerozolimę, opuszcza świątynię i rusza do Aten, aby stanąć na Areopagu. Dlaczego? To jest to, co mówiliśmy w pierwszym punkcie. Ponieważ Paweł Apostoł przychodzi do Aten, przychodzi do Grecji, staje na Areopagu z jednego powodu, bo tam są ludzie, którzy potrzebują Jezusa. On chce być blisko tych ludzi. I to było całe życie Pawła Apostoła. Ale druga rzecz, Paweł wie, że kiedy będzie przemawiał do Greków, do ludzi, którzy nie znają autorytetu Starego Testamentu, którzy nie znają Tory. On nie może powiedzieć im, słuchajcie, bo napisano w Torze, bo on nie będzie słuchany nawet przez 3 minuty. Ponieważ dla tamtych ludzi Tora, Stary Testament nie miało żadnego znaczenia. Oni go nie znali, nie było to żadnym dla nich jakąś księgą mądrościową. Dlatego, kochani, to, co robi Paweł Apostoł, to jest niezwykłe, ale on cytuje dwa zdania z poezji greckiej. Kochani, te słowa, które znamy i używamy, w rzeczywistości jest on niedaleko od każdego z nas, bo w nim żyjemy, poruszamy się i w nim jesteśmy. I drugie słowa, jesteśmy bowiem z jego rodu. Kochani, uwaga, to są fragmenty z dwóch najbardziej pogańskich dzieł tamtejszych czasów, których autorem był pierwszego tekstu Areto z Solei, a drugi Epinedes Kreteńczyk. Można to znaleźć nawet w internecie, jak ktoś poszuka. Kochani, te teksty, one nie dotyczyły pierwotnie Boga, którego głosił Paweł, ale dotyczyły Zeusa. I to mnie, kochani, zadziwia, jest to niezwykła rzecz, bo Paweł apostoł nie tylko te teksty cytuje, ale on pierwszy musiał te teksty przeczytać, zapoznać się z nimi. Może dla nas to jeszcze nie jest takie dziwne, ale dla ortodoksyjnego Żyda, który wychowany u stóp Gamaliela, który czyta tylko święte księgi, natchniony tekst, to naprawdę musiało go to dużo kosztować. Ale on to zrobi tylko z jednego powodu, aby móc te teksty użyć, aby był zrozumiany przez ludzi i te teksty przemienić, przewartościować, przesunąć z Zeusa, tak? Na Boga, aby powiedzieć, używając ten tekst, o Bogu, którego głosi. Kochani, można powiedzieć, że jest to niekonwencjonalne i może kontrowersyjne, rzekłbym, zachowanie Pawła Apostoła. Kochani, ale kierowane Duchem Świętym. Ponieważ czytamy w Dziejach Apostolskich, że głoszenie Pawła Apostoła, tam gdzie był, tam gdzie nie był, było kierowane Duchem Świętym. Do pewnych miejsc on nie poszedł, ponieważ Duch mu zabronił. W pewnych miejscach nie głosił, ponieważ Duch Święty powiedział, nie będziesz głosił. Kochani, dlatego to jest zachęta dla nas. Mów językiem zrozumiałym dla ludzi. Kiedy nie znasz tego języka, to ucz się tego języka. Naucz się tego języka. Poznaj tym, co żyje dzisiaj współczesny świat. Bądź w temacie. Bo kiedy będziemy wiedzieć, co się dzieje wokół naszego życia, to będziemy mieć kontakt z ludźmi. Kiedy oderwiemy się od rzeczywistości, kochani, jednocześnie oderwiemy się od ludzi, z którymi żyjemy. I w jaki sposób przekażemy im Ewangelię. Kochani, trzecia rzecz. Słuchaj szeptu Bożego głosu. Kochani, my jesteśmy chrześcijanie i my wierzymy, że ta księga jest słowem Boga, ale też wierzymy, że Bóg nie jest Bogiem dzisiaj, Bogiem niemym. To znaczy, że Bóg nie powiedział wszystkiego, co miał powiedzieć i to jest zapisane w tej księdze, ale że dzisiaj Bóg dalej mówi, dalej przemawia. I kochani, On przemawiał, przemawia i będzie przemawiał. Kochani, czytamy w Dziejach Apostolskich o pewnym człowieku, który miał na imię Filip. On nie był apostołem. To znaczy tym apostołem z tych 12 apostołów. Był, czytamy, diakonem. Kochani, Dzieje Apostolskie, jak sama nazwa mówi, nie jest dziejami diakonów, ale jest dziejami życia apostołów. Jednak ta księga pisze, poświęca cały rozdział o diakonie Filipie. Kochani, wiemy, było wybranych 7 diakonów, którzy mieli pomagać apostołom. Krótko, kochani, powiem o tej historii. Apostołowie mieli, głosili Słowo Boże, głosili, posługiwali modlitwą i w pewnym momencie, kiedy Kościół się rozrastał, pewna grupa Żydów pochodzenia greckiego, która mówiła po grecku, przyszła do apostołów i mówi, słuchajcie, był taki zwyczaj w pierwszym kościele, że wspomagano codziennie wdowy. Finansowo, żywieniowo, ponieważ życie kobiety samotnej w tamtym czasie, no to było życie trudne. Dlatego Kościół pomagał takim kobietom, które już nie miały mężów. No i przychodzi grupa helenistów, czyli ta grupa Żydów, która mówiła po grecku i mówi, słuchajcie, ale my widzimy, że nasze wdowy nie są tak samo traktowane jak te wdowy pochodzące z Jerozolimy i z okolic. Musimy to zmienić. No i apostołowie myślą, co tutaj zrobić? No nie możemy jeszcze tym się zajmować, bo zaniedbamy Słowo Boże, zaniedbamy modlitwę. Tego musimy się trzymać. Dlatego postanowili razem z Kościołem, że wybierzemy 7 diakonów. Diakonos, greckie, to znaczy pomocnik, usługujący, ten, który pomaga. I mówi, wybierzemy 7 takich ludzi, jak Dzieje Apostolskie mówią, które będą usługiwać przy stołach, którzy będą nas po prostu nieśli pomoc. Kochani, to jest coś takiego, że Kościół się rozrasta, że kiedy Kościół jest dynamiczny, to, co kiedyś funkcjonowało dobrze, nie musi funkcjonować cały czas dobrze. Czasami musimy dokonywać zmian. Na tym polega zdrowy organizm, że coś funkcjonuje dobrze, ale za chwilę widzisz, że może trzeba coś tutaj zmienić w naszej społeczności. I kochani, i to robi pierwszy Kościół. Wybiera 7 diakonów. I czytamy, że to byli Szczepan, Filip, Prochor, Nikonor, Tymon, Permanas i Mikołaj. I pięć tych imion, które przeczytałem, zapewne nikt z was nie pamiętał i nie znał. Ponieważ o nich nie czytamy. Czytamy tylko w tym jednym fragmencie, że byli wybrani. Natomiast o Filipie i o Szczepanie wszyscy słyszeliśmy. Dlaczego? Ponieważ oni byli wybrani diakonami. Oni byli wybrani do tego, aby posługiwać przy stołach. Ale na tym się nie zatrzymali. W nich była determinacja dzielenia się Ewangelią. I oni to robili. Dlatego Dzieje Apostolskie o nich piszą. Dzieje Apostolskie poświęcają im miejsce. Wiemy, że Szczepan oddał za to swoje życie. A o Filipie czytamy tak. Kiedy Filip głosił Ewangelię, chodził, głosił Słowo Boże, Dzieje Apostolskie, 8 rozdział. Czytamy tak. Filip usłyszał: wstań i pójdź około południa na drogę, która prowadzi do Jerozolimy, z Jerozolimy do Gazy. Jest ona pusta. To było słowo anioła pańskiego do Filipa. No i Filip poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiopczyk, dworzanin królowej etiopskiej Kandaki, zarządzający całym jej skarbcem i wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza. Podejdź i przyłącz się do tego wozu, powiedział do niego Duch Pański. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta Izajasza. A czytał, jak dobrze pamiętamy, 53 rozdział Izajasza. I Filip wykorzystuje to, że on czyta ten 53 rozdział Izajasza i wykorzystuje ten moment i przez 53 rozdział Izajasza opowiada o Jezusie, że ten rozdział jest właśnie o nim, opowiada o krzyżu Jezusa Chrystusa. Etiopczyk wierzy, Filip go chrzci i Etiopczyk staje się osobą, która jest w miejscu zbawienia. I kochani, chcę powiedzieć tak, kiedy jest w nas, kiedy jest w tobie ta pasja głoszenia Ewangelii, kiedy jest w tobie to pragnienie Boga, że Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, aby każdy doszedł do poznania Boga, kiedy żyjesz właśnie takim życiem jak Filip. Zauważmy, kochani, że Filip jest nieposłuszny Duchowi Świętemu, ale to nieposłuszeństwo jest piękne, ponieważ Duch Święty mówi do Filipa: podejdź do Etiopczyka. A co robi Filip? On nie podchodzi. W nim jest taki ogień i pasja, że on podbiega do tego Etiopczyka. Kochani, kiedy jest w tobie taki głód dzielenia się Ewangelią, kiedy jest w tobie szukanie, jest w tobie ten wymiar dynamizmu, tego patrzenia, komu mogę, z kim mogę podzielić się Ewangelią, to wiedz, że nie musisz być jednym z 12 apostołów. Nie musisz być pastorem, kaznodzieją, liderem, nie musisz być nie wiadomo kim. Możesz być zwykłym diakonem, którego Bóg będzie używał, dla którego Bóg będzie aranżował sytuację, do którego Bóg będzie przemawiał, będzie słyszał Boży głos, będziesz czuł, że Bóg wzbudza w tobie pragnienia i będziesz widział ludzi, którzy powstają do życia z Jezusem. I to będzie największa radość dla ciebie i największe takie pobudzenie, że będziesz chciał robić i czynić to dalej. Bo to jest największe pobudzenie, kiedy widzimy, kiedy ludzie przychodzą do Jezusa. To napędza naszą wiarę. Kochani, ja mówiłem o tym chyba krótko, ale bardzo krótko. W USA 2 dni przed świętami, kiedy byłem w normalnej modlitwie, kiedy modliłem się, usłyszałem słowo Pana, który mówił do mnie imię Rio. Wyświetlałem takie zdjęcie tutaj, nie każdy był. Rio to była Japonka. Uczyłem się z nią języka angielskiego i nie miałem za bardzo z nią kontaktu, ponieważ ona uczyła się tak samo jak ja angielskiego. Ja angielski może był lepszy, ale z akcentem japońskim. No to ja szukałem raczej relacji z innymi ludźmi, żebym mógł tego języka się uczyć lepiej. Natomiast kiedy słyszałem imię Rio, zacząłem się o nią modlić. A potem usłyszałem, kochani, bardzo wyraźnie: pójdziesz, zadzwonisz do niej i opowiesz jej o mnie. Opowiesz jej o Jezusie. To było 2 dni przed świętami Bożego Narodzenia. Kochani, na drugi dzień dowiedziałem się, bo zadzwoniła do mnie moja znajoma, że rozmawiała wczoraj Rio, w tej samej godzinie, kiedy ja modliłem się o Rio. Kiedy usłyszałem to słowo Rio, już wiedziałem, że w tym coś musi być. Kiedy spotkałem się z Rio, umówiliśmy się, ona mi już powiedziała, że już czyta Biblię. Ona już była przygotowana przez Pana. Tak samo jak ten Etiopczyk, który czytał Izajasza. Ja mówię: Rio, ale czy ty słyszałaś Ewangelię? Czy ktoś kiedyś opowiedział ci, co Jezus Chrystus zrobił na krzyżu? Ona mówi: nie. I opowiadam jej, co się wydarzyło na krzyżu. Ona mówi: no ale co to znaczy być sprawiedliwym? Jak mogę stać się sprawiedliwa? I opowiadam jej, że nie możesz się stać sprawiedliwa, ale możesz się stać tylko przez swoje uczynki, że możesz stać się sprawiedliwa, przyjmując Jezusa Chrystusa do swojego życia i być oczyszczona z wszelkiego grzechu i mieć społeczność z Nim. I kochani, kiedy modliliśmy się, zapytałem Rio, czy mogę się pomodlić o ciebie? No tak. Mówię amen na modlitwę. To było niesamowicie dla mnie poruszające, kiedy też mogłem mówić w języku angielskim. To była jedna też z takich cudownych rzeczy, których nie rozumiem, ale ona mnie rozumiała. I kochani, to nie był jeszcze czas, w którym ona wówczas przyjęła Jezusa, otworzyła się na Niego. Ja nie lubię być tym, który zmusza ludzi. Widziałem, że to nie jest jeszcze ten czas. Mogłem się o Nią pomodlić. Natomiast miesiąc później mieliśmy jeszcze inne spotkania, wiele dobrych spotkań. Miesiąc później otworzyła swoje serce dla Chrystusa. Przyjęła Króla, przyjęła Pana. Kochani, ostatnia moja rozmowa w niej, w Jackson, to była rozmowa na temat chrztu. Jakiś czas temu napisała mi maila z pytaniami, co to znaczy być ochrzczonym, na czym polega chrzest, co jest ważne w chrzcie. Dzisiaj pragnie ona zbawienia swoich dzieci i swojego męża. Powiedziała mi takie słowa, że pragnie tego, że jak pojedzie do Japonii, że w Japonii jest tylko 1% osób wierzących. Mówi, ja pragnę tam nieść Ewangelię w moim kraju. To jest, kochani, wspaniałe. Dlatego słuchaj podszeptów Bożego Słowa. I kochani, czwarta rzecz. Nie przekazuj informacji, ale opowiedz prawdziwą historię. Kochani, kiedy głosimy Ewangelię i kiedy ludzie się nie nawracają, musimy sobie może zadać pytanie, czy aby dobrze głosimy Ewangelię? Czy głosimy ją w sposób właściwy? Czy głosimy ją w mocy Świętego Ducha? Kochani, to ważne zatrzymać się nad sobą, bo być może to my bardziej potrzebujemy wejrzeć sami w siebie, aniżeli mówić, że o jaki ten świat jest zły, że nie chcę słuchać Ewangelii. Kochani, ponieważ ten świat jest taki sam jak 2000 lat temu, kiedy głosili apostołowie, kiedy ludzie się nawracali, przyjmowali Jezusa. Dzisiaj ten świat jest taki sam, z takimi samymi ludźmi. Kochani, dlatego w jaki sposób Paweł Apostoł głosił Ewangelię? Kochani, to jest niezwykłe, ale kiedy prześledzimy głoszenie Pawła, mówi głoszenie, nie kiedy już pisał do ludzi wierzących, ale kiedy głosił, to nie czytamy tam, aby on głosił doktrynę, aby wchodził w jakieś dysputy religijne. Nie wiem, nie przekonywał ludzi na swoje racje, ale to, co on robił, to on jako opowiadał i był prześladowcą chrześcijan, w który sposób bezpośredni lub pośredni był odpowiedzialny za mord chrześcijan. On w pewnym momencie, kiedy stawał, opowiadał prawdziwą historię swojego życia. I kochani, kiedy Paweł Apostoł zostaje pojmany w świątyni, jest bity przez Żydów, jest bity prawie na śmierć. Ocala go jedynie to, że ratuje go dowódca Legionu Rzymskiego. Uwaga, to jest Dzieje Apostolskie, 22 rozdział. Paweł mówi takie słowa. Posłuchajcie, to jest głoszenie Pawła Apostoła. Paweł Apostoł mówi, jestem Żydem urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście, czyli w Jerozolimie. Tu byłem uczniem Gamaliela, wykształcono mnie według rygorów ojczystego prawa i stałem się gorliwy dla Boga, podobnie jak wy wszyscy dzisiaj jesteście. Prześladowałem zwolenników tej drogi. Drogi to znaczy chrześcijaństwa. Tak chrześcijaństwo było określane w pierwszym wieku, jako droga. Nie cofałem się nawet przed wyrokiem śmierci. Chwytałem do więzień mężczyzn i kobiety, co może potwierdzić nawet arcykapłan i Rada Starszych. Od nich właśnie otrzymałem list, również do braci w Damaszku. Planowałem tam pójść i rozprawić się z tamtejszymi zwolennikami. Chciałem ich sprowadzić do Jerozolimy i tam ukarać. Byłem w drodze i zbliżałem się do Damaszku, dochodziło południe i nagle poraziło mnie potężne światło z nieba. Padłem na ziemię i usłyszałem, Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Odpowiedziałem, kim jesteś, Panie? A on do mnie, ja jestem Jezus Nazaretu, którego Ty prześladujesz. Ci, którzy byli ze mną, światło wprawdzie zobaczyli, ale głosu tego, który ze mną rozmawiał, nie słyszeli. Potem, kochani, Paweł, gdy kontynuował, mówił, że oślep, że był prowadzony do Damaszku, że spotkał Ananiasza, że znowu odzyskał wzrok, że został ochrzczony i dlatego dzisiaj głosi wśród Żydów i wśród nieżydów, że Jezus jest Mesjaszem, że Jezus jest Zbawicielem, ponieważ On spotkał się z Jezusem. Ponieważ On doświadczył przemiany przez to spotkanie. On radykalnie zmienił swoje życie z prześladowcy na zwolennika drogi. Kiedy jesteś w miejscu, kiedy, wiecie, nie każdy ma drogę, że był alkoholikiem, jest takie mocne świadectwo, nie wiem, że był narkomanem i teraz żyje inaczej. Ale każdy z nas ma świadectwo życia bez Jezusa i radykalnego życia z Jezusem, przemiany tego życia. Dlatego, kochani, ci ludzie w tym miejscu, chociaż słyszeli to słowo, ci ludzie nie uwierzyli. Natomiast przez takie dzielenie się Ewangelią, pierwszy Kościół rozrósł się ze 120 osób na tysiące, miliony, miliony ludzi trwa do dzisiaj. I ja, kochani, wierzę, że problem chrześcijaństwa w głoszeniu takiej Ewangelii, która zmienia świat, zaczął się wówczas, kiedy zamieniono więź z Jezusem na doktrynę o Jezusie. Kiedy, kochani, Kościół zaczął głosić, mówię o głoszeniu, kiedy zaczął głosić doktrynę o Jezusie. Kiedy nie zaczął głosić samego Jezusa, osobę Jezusa, dzieło Golgoty, to, co zrobił Jezus Chrystus na krzyżu. Kiedy zamieniliśmy dysputy religijne na skierowywanie ludzi na osobę Zbawiciela, który ma moc jedynie zbawić. Dlatego, kochani, ja chcę powiedzieć, że to nieprawda, że ludzie są zamknięci na Ewangelię. Naprawdę, tak uważam. Kochani, ludzie chcą Ewangelii, ale połączonej z prawdziwą historią, z moim i z twoim życiem. Kochani, kiedy byłem w USA, dla ludzi to, co było takie uderzające, to jest to, że wielu ludzi, którzy tam też przyjechało, których spotykałem, z Jemenu, z Meksyku, z Wietnamu, z Chin, mógłbym wymieniać, z Afganistanu, wielu ludzi przyjechało do Stanów Zjednoczonych za lepszym życiem, za pracą. Natomiast ja tam przyjechałem i tak mówiłem, żeby nauczyć się języka angielskiego, aby móc dzielić się Chrystusem. I dla nich to było uderzające. I kochani, uderzyły mnie pewne jedne słowa pewnej Syryjki, muzułmanki, która miała na imię Olfat, która kiedyś podeszła do mnie i powiedziała tak: nie wierzę w Jezusa. Natomiast kiedy patrzę na ciebie, myślę, że to, co mówisz, musi być prawdą. To mnie uderzyło. Kochani, po tym zdaniu na moich oczach widziałem, w jaki sposób ludzie z Arabii Saudyjskiej, z Jemenu otwierali swoje serca dla Jezusa. Widziałem, jak nawracały się osoby z Meksyku, z Wietnamu, z Argentyny czy z Japonii, wspomniana Rio. Kiedy, kochani, po środowym naszym spotkaniu, ostatnia historia, miałem piękny dzień, umówiłem się jeszcze po spotkaniu środowym z pewną taką parą, która chciała kupić bilet na balet Magnificat. Umówiliśmy się pod Empikiem, Empik już zamknięty, i staliśmy na zewnątrz, ziąbiło, ale staliśmy przez półtorej godziny. No i gdzieś tam się ukazał w przełomie jakiś tam reportaż i oni pytają się, dlaczego wyjechałeś do Stanów Zjednoczonych. No to dzielę się, dlaczego wyjechałem się. No i widzę, że po prostu są tacy zdumieni i zaczynam opowiadać o życiu z Bogiem, o to, że, co przeżywam z Nim. I kiedy dochodzę, w taki normalny, naturalny sposób. Nie myślałem, mówiąc to, że teraz głoszę Ewangelię, po prostu dzieliłem się swoim życiem. Kiedy opowiadałem, w jaki sposób ja się nawróciłem, co wydarzyło się w moim życiu, jak Jezus przemienił mnie. Opowiadałem też świadectwo moich przyjaciół, więźniów, że pokazywałem, że Jezus jest prawdziwy, że dzisiaj też uzdrawiam, dzieliłem się świadectwami uzdrowień, ale kiedy mówiłem o moim nawróceniu, kiedy patrzyłem na tą dziewczynę, która stała ze swoim narzeczonym, ona płakała. Po prostu zalewały się jej łzy oczami. Mieszkałem, pracuję w Krakowie, zaprosiłem ich, będę miał głosił w środę w Krakowie, mają przyjechać. Myślę sobie, tak patrząc na takie sytuacje, ludzie są spragnieni Ewangelii. Tylko, kochani, chrześcijaństwo się dzisiaj kojarzy... No wiecie, jak się chrześcijaństwo kojarzy, jak je telewizja przedstawia. To jest całkowicie wypatrzenie chrześcijaństwa i kiedy ludzie nieraz w telewizji powołują się na Boga, politycy, tak? I ktoś myśli, to jest chrześcijaństwo. Ale ktoś powie, nie chce takiego chrześcijaństwa i ja się takim ludziom nie dziwię. Dlatego nieraz tak trudno jest też głosić. Dlatego tak ważne jest, aby dzielić się innym rodzajem chrześcijaństwa, nie tym fałszywym obrazem chrześcijaństwa, ale tym obrazem, który jest przedstawiony w Jezusie Chrystusie. Dlatego, kochani, na koniec chcę powiedzieć tak. Pomyślmy, kochani, dzisiaj, co by było, gdyby każdy z nas postawił sobie takie zadanie, aby przyprowadzić do Jezusa jedną osobę w ciągu roku. To by oznaczało to, żebyśmy musieli burzyć tą ścianę. Jakiś kłopot. Ale Bogu dzięki za takie kłopoty. Jedną osobę w ciągu roku. Kochani, panuje obiegowa opinia, o tym, że ludzie są zamknięci na Ewangelię. Natomiast ten pogląd bierze się jedynie z przypadkowych, przelotnych, jednorazowych spotkań ludzi z rozmówcami. Gdyby natomiast zadać sobie pytanie, ile w tygodniu poświęcamy czasu na spotkanie się z ludźmi spoza Kościoła? A ile czasu w tygodniu spędzamy przed komputerem, przed telewizorem i przed jakimiś czynnościami innymi? Ile czasu poświęcamy dla samych sobie? Dla samych siebie? Kochani, wówczas doszlibyśmy do takiego stwierdzenia, że nie ma nowych uczniów Jezusa Chrystusa, ponieważ nikt się o nich nie stara, by byli. Ponieważ tak mało ludzi jest, którym na tym zależy. I kochani, w ciągu jednego dnia w Polsce ginie ponad 1000 osób. Umiera ponad 1000 osób. 1000 osób każdego dnia umiera bez Chrystusa, bez Jezusa, bez zbawienia. Ponieważ Kościół natomiast znalazł sobie pewną teorię, że nikt nie chce słuchać. Czy zadowolimy się z tą teorią? Czy staniemy w miejsce wyłomu, w miejscu wyłomu i powiemy, ja chcę to zmienić. Ja to zmienię. Nie chcę takiego obrazu dla Kościoła. Kochani, kiedy wydaje ci się to, że to jest, nie wiem, że jesteś zbyt słaby, że to cię przerasta, chcę powiedzieć, to jest piękne. Bóg do wykonywania swojej woli nie szuka ludzi nadzwyczajnie silnych. Kochani, Bóg nie szuka również ludzi silnych. Bóg szuka ludzi zwyczajnych. Znalazł takich ludzi wśród rybaków, celników. Dzisiaj tych ludzi zwyczajnych szuka w nas. Kochani, mile widziani również są ludzie, którzy myślą, ja się nie nadaję. Czytamy o takich osobach w Biblii. To byli bohaterowie wiary. Każdy z nich powiedział, ja się nie nadaję, od Mojżesza zacząwszy. Panie, znajdź kogoś innego. Natomiast oni uwierzyli i poszli za Bożym Słowem i zmienili rzeczywistość. Tak więc, chcę powiedzieć, ty się nadajesz. Każdy z nas się nadaje dzisiaj na tym miejscu. Tylko, kochani, to jest pewna uniwersalna prawda. Jeżeli chcesz dojść do miejsca, w którym nigdy nie byłeś, musisz wyruszyć w drogę, którą nigdy nie wyruszyłeś. Jeżeli chcesz robić rzeczy, których nigdy nie robiłeś, musisz zacząć robić te rzeczy. Czy wreszcie, kiedy modlisz się o swoje miasto i pragniesz widzieć zmianę w mieście, a nie głosisz Ewangelii, módl się o swoje miasto, głoś Ewangelię i zobaczysz przemienione miasto, przemienionych ludzi. Kochani, ja wierzę, że jak o pierwszym kościele jest powiedziane, że czytamy w Dziejach Apostolskich, że ci uczniowie, kiedy przybyli do Tesaloniki, ludzie, którzy byli nieprzychylni Ewangelii, zareagowali tak. Możecie sobie to sprawdzić. Dzieje Apostolskie 17:6. Oni zareagowali tak. Ci, którzy uczynili zamęt w całym świecie, przybyli tutaj. Kochani, pierwszy kościół był kościołem zamętu. To znaczy ich pojawienie wiązało się z tym, że pojawiała się Ewangelia. Co to znaczy, że oni przynieśli zamęt w całym świecie? Kochani, to jest szklanka wody. To jest sól. Sól to my. Szklanka wody to świat. Kiedy wsypiesz tutaj sól, to jest zamęt. Kiedy jeszcze wymieszasz, jest jeszcze większy zamęt. Ten zamęt zaraz zniknie. Natomiast ta woda już nie jest taka sama. Ta woda już jest wodą, która ma zmieniony smak. I ta woda, której się napijesz, sprawia, że jest w tobie pragnienie. Pragnienie życia z Nim i pragnienie dzielenia się z Nim. Kochani, na tym polega chrześcijaństwo. Jest taki termin status quo. Zgadzanie się z rzeczywistością. Bóg, kiedy spojrzał na ten świat, On nie zgodził się z rzeczywistością. On nie zgodził się, oni pójdą na zatracenie, ale Jezus przyszedł na ziemię, aby uratować ciebie i mnie. I dzisiaj, kochani, Jezus chce posłać ciebie i mnie, aby nieść Ewangelię temu światu. Dlatego zachęcam cię do tego. Kochani, niechaj to słowo nie będzie tylko słowem, które znowu wysłuchaliśmy i na nim skończymy, Ale pomyślmy o tym, o kogo się modlimy. Pomyślmy sobie, kogo znasz z ludzi, którymi masz kontakt. Albo pomyśl o ludziach, z którymi nie masz kontaktu, a mieszkają blisko ciebie, z którymi możesz zaprosić. Kochani, może taka praktyczna rzecz. Czasami myślimy, że głosić Ewangelię, to muszę wyjść na ulicę. Myślę, że najlepszą rzeczą jest zaproś kogoś na obiad. Zaproś kogoś do restauracji. Po prostu. To jest najfajniejsza rzecz, że po prostu się z kimś zaprzyjaźni. Stań się przyjacielem ludzi, którzy nie znają Jezusa. I wtedy staniesz się człowiekiem, który może dotrzeć z Ewangelią, z życiem do ich serca. Amen. Dlatego, kochany Panie Jezu, dziękujemy Tobie za to, że to Ty przyszedłeś na ziemię, że nie zgodziłeś się z rzeczywistością, że kiedy popatrzyłeś na moje życie, nie powiedziałeś, niech tak żyje, niech pozostanie w grzechu, niech umrze i niech będzie w miejscu zatracenia, ale przyszedłeś na ziemię, ogołociłeś siebie samego i potem zostałeś ogołocony przeze mnie, ze swojego życia. Ale przez to, Panie, mogłem poznać Ciebie. Dziękuję Ci, Jezu, za to. Jezu, dzisiaj Ciebie nie tylko prosimy, ponieważ dzisiaj chcemy słyszeć to słowo, że Ty mówisz do nas, przestań już wołać do mnie. Dzisiaj chcemy, Panie, usłyszeć Twoją wolę, usłyszeć to słowo i być tymi, którzy wychodzą i dzielą się, Panie, tą dobrą nowiną Ewangelii. Tym, że Ty oddałeś za nas życie. Tym, że Ty jesteś życiem. Że nie ma innej drogi. Że dzielimy się, Panie, tym, w jaki sposób przemieniłeś nasze życie. Kiedy potrzebujemy tej przemiany. Dzisiaj chcemy przyjść do Ciebie na nowo, abyś Ty był tym, który przemienia nas na nowo. Panie, aby nie było dusz, które umierają bez Ciebie. Amen.